Polsce i ta dynamika zaczyna być naprawdę przedmiotem troski, bo te wzrosty, z którymi mamy teraz do czynienia, stają się naprawdę coraz większe i powoli dynamika zakażeń zaczyna doganiać tą, z którą mieliśmy do czynienia na początku drugiej fali, czyli właśnie w październiku. Jak popatrzymy sobie na to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, to ta dynamika wyraźnie rośnie, ona już przekroczyła poziom 0 i w tej chwili kształtuje się na poziomie 20-30% na te cotygodniowe zmiany, cotygodniowe zwiększenia liczby zakażeń. W tej chwili jesteśmy już w sytuacji, kiedy ta średnia dzienna liczona dla ostatniego tygodnia praktycznie osiągnęła poziom 8000 przypadków, a jeszcze tydzień temu było niecałe 6000 przypadków. Czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost o blisko 1/3 i to nie jest jedyny parametr, który wskazuje na dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej. Obserwujemy bardzo uważnie to, co się dzieje w systemie szpitalnictwa. Tutaj oczywiście przedmiotem zainteresowania jest obłożenie łóżek w systemie covidowym i widzimy, że tendencja, która w ostatnich wielu tygodniach miała miejsce, bo ona miała miejsce praktycznie od grudnia, dotycząca systematycznego zmniejszenia liczby łóżek, tak naprawdę się odwróciła. Odwróciła się, bo w ostatnim tygodniu obserwujemy przyrost obłożenia łóżek w tej infrastrukturze covidowej o ponad 1200, a do tej pory z tygodnia na tydzień mieliśmy do czynienia ze spadkami nawet trendu 1000 łóżek w sensie właśnie ich zajętości. Kolejne elementy, które widzimy, które niestety wskazują na to, że ta trzecia fala się rozpędza, to jest liczba zleceń w podstawowej opiece zdrowotnej, oczywiście zleceń na wykonywanie badań i testów. I mamy tutaj do czynienia z bardzo dynamiczną zmianą. Ta zmiana to jest ponad 20%. W zeszłym tygodniu mieliśmy mniej więcej 73 tysiące zleceń w ciągu całego tygodnia od lekarzy rodzinnych, czyli osób, które przychodziły na miejsce z objawami, czy identyfikujące ryzyko, otrzymywały takie zlecenia, było ich 73 tysiące, a w tym tygodniu już przekroczyliśmy liczbę 90 tysięcy. To jest zmiana, która wynosi dokładnie 24%. Widzimy zresztą też na poziomie badań, że tych badań, które są wykonywane w systemie, jest coraz więcej. W poprzednich tygodniach ta średnia badań oscylowała około 40 tysięcy, a teraz już jest wyraźnie na poziomie 45 tysięcy, a dzisiaj, jak Państwo już wiecie, osiągnęliśmy czy przekroczyliśmy poziom 60 tysięcy badań. My mamy teraz lepiej rozwiniętą infrastrukturę dotyczącą badań, ale oczywiście chodzi tutaj też o to, że ta liczba badań pokazuje zwiększone zainteresowanie pacjentów, zwiększone stopień identyfikowania u siebie niepokojących objawów. Oprócz tego bardzo dokładnie przyglądamy się sytuacji epidemicznej. Jak wszyscy wiemy, tym najważniejszym zagrożeniem w rozwoju pandemii jest pojawiające się kolejne mutacje. W tej chwili koncentrujemy się na mutacji brytyjskiej, ale mamy mutację południowoafrykańską i tak naprawdę trzeba się liczyć z tym, że nowe mutacje będą się pojawiały. I tutaj też widzimy niepokojący trend. Niepokojący trend, który w gruncie rzeczy oznacza, że widzimy systematyczny udział mutacji brytyjskiej w ogólnej liczbie próbek, które badamy właśnie pod kątem wersji genomu czy wersji tego łańcucha DNA. I tutaj widzimy początkowo, że w styczniu mieliśmy w pierwszych badaniach, które wtedy rozpoczynaliśmy, udziały rzędu 5%, a ostatnie wyniki w trochę większych pulach rzędu 200 czy nawet więcej próbek wskazują, że ten wzrost przekracza, ten udział przekracza 10%. Także jak popatrzymy sobie na tą sytuację w Polsce, widać wyraźnie, że trzecia fala się rozpędza, ale oczywiście warto tą sytuację również analizować na poziomie regionu. Na poziomie regionów ta sytuacja jest dosyć zróżnicowana, tak trzeba sobie powiedzieć, bo z jednej strony mamy województwa w północnym pasie Polski, które zdecydowanie bardziej dotknięte są w tej chwili zjawiskiem epidemicznym. Mówię tutaj przede wszystkim o województwie warmińsko-mazurskim, ale również trzeba wymienić województwo pomorskie czy województwo kujawsko-pomorskie. Natomiast na drugim skraju, na drugim biegunie, no dosyć mniej dolegliwym, w sensie mniej dotkniętym przez zjawisko pandemiczne, jest chociażby województwo dolnośląskie czy na przykład województwo łódzkie, które jakiś czas temu przecież na początku, szczególnie drugiej fali, były tymi województwami, które w największym stopniu były dotknięte. Najbardziej niepokojąca sytuacja dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego. Jeżeli popatrzymy sobie na takie kluczowe parametry, czyli na przykład liczba zakażeń dziennie, średnio w tygodniu na 100 tysięcy mieszkańców, to w skali całego kraju ten parametr wynosi mniej więcej 20, czyli w przeliczeniu na każde 100 tysięcy mieszkańców mamy około 20 przypadków dziennie nowych zachorowań. Niestety w województwie warmińsko-mazurskim nie mamy sytuacji, żeby ta liczba, ten parametr różnił się trochę. Mamy tutaj ponad dwukrotne przekroczenie tej średniej dla całego kraju, a przecież sytuacja w kraju też się rozwija w kierunku rozpędzenia trzeciej fali. Ten wskaźnik w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego przekroczył już 40. W tej chwili wynosi 45 codziennie nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Drugim parametrem, który również pokazuje tą niepokojącą sytuację w regionie warmińsko-mazurskim, jest trafialność wykonywanych testów. Jak Państwo pamiętacie, w szczycie pandemii, w listopadzie, mieliśmy tą trafność testów na bardzo wysokim poziomie. Ona czasem przekraczała nawet 40%, mówię tu o skali całego kraju. W tej chwili, jeżeli popatrzymy na Polskę, to ta trafialność jest rzędu 19%, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim przekroczyła 34%. W związku z tym widać, że ta trafialność, ten wirus jest obecny w bardzo dużej natężeniu, w bardzo dużej intensywności. Tutaj warto też powiedzieć, że w ostatnich dniach na moje zlecenie Sanepid prowadził takie bardzo wyrywkowe badanie pod kątem mutacji wirusa obecnego w warmińsko-mazurskim. Ja poprosiłem, żeby zbadano próbki z tych okolic, gdzie najszybciej rozwija się pandemia, z tych powiatów, które są najbardziej dotknięte w tej chwili zachorowaniami. Zebrane zostało, bo do środy zbadano 24 próbki i 16 z tych próbek było właśnie mutacją brytyjską, co oczywiście nie jest badaniem reprezentatywnym, nie można mówić, że taki jest udział w całym województwie, ale pokazuje, że tam, gdzie intensywnie rozwija się pandemia, tam jest również intensywnie obecny wirus w wersji mutacji brytyjskiej. Te zjawiska pandemiczne, o którym mówię, powoli odciskają swoje piętno na szkołach. Niestety w województwie warmińsko-mazurskim mamy największy wskaźnik absencji liczony zarówno dla placówek, jak i uczniów z tych placówek, bo część szkół w związku z różnymi sytuacjami, gdzie pojawiają się zachorowania, przechodzi na zdalne nauczanie. I o ile w Polsce ten wskaźnik przejścia na zdalne nauczanie jest na razie cały czas stosunkowo niski, bo w skali kraju to jest 1-2%, to w województwie warmińsko-mazurskim mamy prawie 7-procentowy wskaźnik już absencji, jeżeli chodzi o uczniów, a jeżeli chodzi o placówki, to blisko 10%. procentowy. Zresztą prowadząc badania przesiewowe wśród nauczycieli, badania, które powtarzaliśmy, monitorując, jak wygląda sytuacja również w województwie warmińsko-mazurskim, ten wskaźnik pozytywnych wyników w badaniu przesiewowym przekroczył 7%, podczas gdy w skali całego kraju było to niecałe, czy w okolicach 2%. Szanowni Państwo, wszystkie te informacje niestety nie pokazują nam dobrej perspektywy. Przed nami czas rozwoju pandemii, rozwoju trzeciej fali. Na tą chwilę, współpracując z analitykami, między innymi z Uniwersytetu Warszawskiego, ale również z innych uczelni, przyglądamy się, jakie są perspektywy, jakie są prognozy. I tutaj wskazanie, które otrzymujemy od analityków, mówi o tym, że ten szczyt trzeciej fali w wariancie, jaki teraz obserwujemy, czyli zakładający ten stabilny udział mutacji brytyjskiej, ale też stabilny poziom pewnego odpowiedzialnego zachowania w społeczeństwie, ma być na średnim poziomie 10-12 tysięcy. Przypominam, że my w tej chwili jesteśmy na średnim poziomie około 8 tysięcy. Ten dzisiejszy wynik to jest wynik właśnie, który podwyższa tą średnią, ale cały czas średnia jest na poziomie mniej więcej w okolicach 8 tysięcy. Dlatego do tej pory, patrząc na te perspektywy, wykonywaliśmy dosyć odważne kroki, jeżeli chodzi o odmrażanie. Jeżeli popatrzymy dookoła Polski, to wszystkie kraje podejmowały decyzje o przedłużaniu lockdownów, o tym, żeby te obostrzenia cały czas funkcjonowały. Popatrzmy zresztą też to, co się dzieje na Słowacji i w Czechach, gdzie ta sytuacja, czy konkretnie ten parametr, o którym Państwu mówiłem, w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców nowych przypadków jest 3- bądź 4-krotnie wyższy. Ale oczywiście mając na względzie takie zagrożenie, o jakim mówimy, czyli rozwój przede wszystkim udziału tej mutacji wirusa brytyjskiego, ale również niedawanie okazji wirusowi do nadmiernej możliwości transmisji, zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz. Bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne, a teraz musimy się o pół kroku przysłowiowe cofnąć, a tak naprawdę cofnąć się o 1/16 tego kroku. Dlaczego 1/16? Dlatego, że chcielibyśmy, aby restrykcje, które będą obowiązywały nowe od soboty, żeby ten poziom regulacji, z którym mamy do czynienia, został utrzymany w całym kraju, oprócz województwa warmińsko-mazurskiego. W województwie warmińsko-mazurskim chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące, które w zasadzie w drugim kierunku wprowadzaliśmy w ostatnim czasie. Czyli po pierwsze chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, sklep, galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej niestety zostały z powrotem zamknięte. Również te nasze obostrzenia dotyczą i hoteli, i muzeów, galerii, kin, teatrów, czyli tego wszystkiego, co ostatnio w kraju było otwierane, również portów czy basenów. Także województwo warmińsko-mazurskie jest właśnie tą 1/16 kroku, który wykonujemy wstecz, ale są jeszcze pozostałe zagadnienia. Wspominałem Państwu, że na granicy, za granicą Polski, szczególnie na południu, ta sytuacja jest bardzo trudna. W Czechach, w Słowacji te parametry epidemiczne są 3-4-krotnie wyższe niż w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z tych krajów przekraczających południową granicę Polski. Warunkiem zwolnienia z tej kwarantanny jest przedstawienie negatywnego testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 8 godzin, w innym przypadku będzie obowiązywała kwarantanna. I wreszcie na koniec chcemy dokonać też pewnej korekty, pewnej zmiany, jeśli chodzi o stosowanie maseczek. Do tej pory w regulacjach mieliśmy dopuszczone możliwość zastępowania maseczek przyłbicami, chustami, innymi takimi zamiennikami. W tej chwili chcemy zrezygnować z tej możliwości zastępowania. Tutaj w przypadku przyłbic oczywiście nie oznacza to całkowitego zakazu ich stosowania, tylko oznacza to, że mogą być stosowane na przykład dodatkowo oprócz maseczki, bo zwracam uwagę, że przyłbice przede wszystkim zabezpieczają oczy, zabezpieczają górną część twarzy i w tym sensie przyłbice są nadal dopuszczone, ale nie jako element zastępujący maseczkę, tylko ewentualnie element, który jest dodatkowy. W tej sytuacji również mamy taką sytuację, jeśli chodzi o stosowanie podstawowych spraw związanych z tym naszym zabezpieczeniem, bo nadal podstawowym elementem, który pozwala nam się skutecznie zabezpieczyć, jest przede wszystkim maseczka i stosowanie reguły DDR. I ta reguła, chcielibyśmy, żeby miała takie rozszerzone zastosowanie do reguły, która ma postać DDMA plus W, gdzie te dodatkowe literki oznaczają stosowanie aplikacji i W oznacza stosowanie wietrzenia pomieszczeń. Tutaj chciałem chwilkę czasu poświęcić na kwestię stosowanej aplikacji, bo bardzo ważnym rozwiązaniem, które sprawdziło się w Europie, szczególnie mamy takie pozytywne sygnały z Wielkiej Brytanii, gdzie stosowanie tej aplikacji przyczyniło się do spadku liczby zachorowań. Nawet szacowane są takie parametry, że przyrost popularności tej aplikacji o 1% redukuje o ponad 2% liczbę zakażeń. Mówię tutaj o aplikacji Stop COVID, która jest dostępna zarówno w sklepie googlowskim, jak i w sklepie Apple'a i pozwala w bezpieczny sposób, zapewniający anonimowość, co jest szalenie ważne, chronić się przed wirusem. Projektując tą aplikację, przygotowaliśmy takie rozwiązanie, które właśnie zapewnia anonimowość, zapewnia bezpieczeństwo na zasadzie wykorzystania technologii Bluetooth. Tutaj poszczególne osoby mogą mieć zapisane w pamięci telefonu, że miały kontakt z osobą, która została zakażona i wtedy oczywiście otrzymują taką informację i na podstawie tej informacji mogą zadbać o siebie, ale mogą również mieć dostęp do wykonania testu bez konieczności odwiedzania lekarza. Wszystkie te szczegóły są w aplikacji Stop COVID czy Protego Safe, bo ta aplikacja funkcjonuje pod dwoma nazwami. I serdecznie Państwa zachęcam do stosowania tej aplikacji, podkreślając, że to jest informacja dla Państwa. Te dane nie są nigdzie centralnie składowane. Tutaj bezpieczeństwo użytkowników jest zapewnione też między innymi tym, że kody do aplikacji są otwarte, publikowane między innymi na stronie poświęconej aplikacji w serwerach rządowych. Można znaleźć informacje szczegółowe. Szanowni Państwo, kończąc tą informację, apeluję do wszystkich o to, że cały czas jesteśmy w trudnej sytuacji. To, że ta druga fala skończyła się, to pamiętajmy, że nie zeszliśmy do poziomu niewielkiej liczby zakażeń, tylko startujemy z trzecią falą z poziomu 5, 6, 7 tysięcy, a w tej chwili już 12 tysięcy przypadków. To powinno nas motywować i dopingować do tego, że stosujemy właśnie tą poszerzoną zasadę DDMA plus W. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani.
To była
To była konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szybkie podsumowanie tej konferencji. Trzecia fala nabiera rozpędu. To są słowa na początku wypowiedziane przez ministra i tutaj zwrócił się on szczególnie ku województwom północnym Polski, gdzie są one najbardziej dotknięte pandemią, a najbardziej niepokojąca sytuacja ma dotyczyć województwa warmińsko-mazurskiego. Tu ponad dwukrotne jest przekroczenie średniej krajowej zakażeń, czyli 45 osób na 100 tysięcy. Średnia krajowa to jest 19 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Dzisiejszy wynik, jak powiedział minister, 12 tysięcy przypadków zakażeń w całej Polsce. Średnia tygodniowa nadal jest na poziomie 8 tysięcy. Wprowadzone będą regulacje dyscyplinujące, jak powiedział minister, dla województwa warmińsko-mazurskiego, czyli ten lokalne zmiany. Tutaj nauka w klasach 1-3 powróci do trybu zdalnego. Galerie, muzea, kina i inne miejsca użyteczności publicznej będą zamknięte. Podobnie z hotelami. Jeżeli chodzi o cały kraj, to obowiązek kwarantanny, co wcześniej już się mówiło, ma być wprowadzony dla osób przekraczających południową granicę Polski. Warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest przedstawienie negatywnego testu przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin. Południowa granica, czyli chodzi o Czechy i Słowację. I trzecia najważniejsza informacja to koniec z przyłbicami, maseczkami, bandanami. Od 27 lutego ma być obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki, czyli odpadają kominy, szaliki, przyłbice i chusty, przy czym minister nie powiedział, że mają to być specjalne maseczki, choćby z filtrem w standardzie FFP2 czy FFP3. Właściwie tymi słowami można by podsumować tą konferencję.